Przeczytamy 7 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 7. I rzekł Pan do Noego: wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po 7, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę. Także z ptactwa niebieskiego po 7, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi. Gdyż po upływie 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi. Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją i żonami synów swoich do arki przed wodami potopu. Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nieczystych i z ptactwa i z wszystkiego, co pełza po ziemi, po dwoje weszło do Noego do arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu. Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Ham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i 3 żony synów jego z nimi. Oni i wszelkie zwierzęta według rodzaju swego, i wszelkie bydło według rodzaju swego, i wszelkie płazy pełzające po ziemi według rodzaju swego, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła. I weszło do Noego do arki po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. A potop trwał na ziemi 40 dni. I wezbrały wody i podniosły arkę. I płynęła wysoko nad ziemią. A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią. Arka zaś unosiła się na powierzchni wód. Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, tak że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi. Ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody wzbierały nad ziemią 150 dni.
Mamy przed nami ten 7 rozdział 1 Mojżeszowej i powiedzieliśmy już dość sporo na ten temat. Powiedzieliśmy po pierwsze, że jesteśmy w tym momencie potopu, w okresie historii świata bezprecedensowego zła wszelkiego rodzaju. Powiedzieliśmy, że Bóg na to zło nie pozostaje obojętny. Powiedzieliśmy, że Bóg zdecydował się zakończyć ludzkość. Ale w Bożych oczach łaskę znalazł Noe i jego rodzina. Bóg objawił swój zamiar zakończenia ludzkości Noemu, a następnie polecił mu zbudowanie arki, w której Noe i jego rodzina mieli się uratować i uchronić przed nadchodzącym Bożym gniewem. Powiedzieliśmy, że w tej historii widzimy, że Bóg jest rozgniewany na grzeszników, nie jest obojętny na ludzki grzech i że każdy grzech jest przed Nim jawny. Widzimy też, że Bóg, chociaż okazuje cierpliwość i zwleka, to jednak jest zdolny ukarać każdy grzech. A jeśli nie doświadczamy natychmiastowej kary za nasze grzechy, to tylko dlatego, że Bóg okazuje cierpliwość i daje czas na upamiętanie się, ale ostatecznie nie zostawi żadnego grzechu bez kary. I powiedzieliśmy też, że wydarzenia te pokazują nam, że Słowo Boże jest prawdą, że to, co Bóg zapowiada, się dzieje, a nie to, co ludzie myślą o przyszłości. Wydarzenia potopu pokazują nam na to, że to przekonania większości ludzi okazały się fałszywe, a Boże Słowo okazało się i Boża zapowiedź okazała się prawdą. I w tych wierszach 1 do 4 powiedzieliśmy, że Noe nie przez przypadek znalazł się w katalogu bohaterów wiary, ponieważ jego wiara była wyjątkowa. Przez 100 lat budował arkę w oparciu tylko o Boże Słowo. Przez 100 lat jego życie było podporządkowane temu, co Bóg powiedział. Trzymał Pana Boga za słowo. Następnie powiedzieliśmy o tym, że gdy Pan Bóg wypowiedział do Noego słowa wejdź, to możemy je rozumieć jako słowo przyjdź do mnie, do arki. Noe od samego początku miał to poczucie, że Bóg będzie towarzyszył mu w tej podróży, że Bóg nie zleca zadania człowiekowi, w którym z nim nie będzie. Powiedzieliśmy też, że chociaż Noe zapewne słowami, ale też na pewno przykładem życia i tą budową arki przez 100 lat zwiastował otaczającemu światu, że nastąpi potop, to nikt z otaczających go ludzi się nie upamiętał. A też przez ostatnie 7 dni, gdy Noe z całą pewnością powiedział najbliższym sąsiadom, rodzinie, znajomym, osobom pracującym przy budowie arki, za 7 dni nastąpi potop. Mimo to nadal nikt się nie upamiętał. Chociaż drzwi arki były otwarte, nikt z Noem nie udał się do arki. Nikt nie wierzył w to, że coś takiego może się wydarzyć, jak potop. Powiedzieliśmy, że na tym polega zatwardziałość ludzkiego serca. Jeżeli ktoś odwleka upamiętanie, dzień, tydzień, miesiąc, lata, to nawet na 7 dni przed śmiercią, gdy już będzie dla niego oczywiste, że życie jego zbliża się do końca, też się nie upamięta. Wiersze 5 do 10 to wiersze, które mówią nam o posłuszeństwie Noego. To jest kilka kluczowych wersetów w tym rozdziale, ale jednym z nich jest właśnie wiersz 5. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Zgodnie z Bożym poleceniem zgłosiły się, że tak powiem, można powiedzieć, do Noego przyszły, do Noego zwierzęta, których on nie biegał i nie łapał. On nie biegał za ptakami i ich nie łapał, ale zwierzęta przybyły do arki i zostały wprowadzone do arki przez Noego w parach, w ochronie przed wodami potopu, przed Bożym gniewem. A następnie czytamy, że 7 dnia, zgodnie z Bożą zapowiedzią, spadły na ziemię wody potopu. Wszyscy ci, którzy traktują Boże Słowo poważnie, odniosą korzyść i się nie rozczarują. Ale ci, którzy lekceważą Boże Słowo, będą musieli się zmierzyć ze sprawiedliwym Bożym oburzeniem i gniewem na to, że Słowo żywego Boga zlekceważyli. Następnie w opisie potopu w wierszach 11-12 powiedzieliśmy, że znamy dokładnie datę, kiedy potop się rozpoczął. Mamy dokładnie podaną co do roku, miesiąca i dnia. A więc w tamtym czasie ludzie prowadzili kalendarz. Wiedzieli, jaki jest dzień, miesiąc i rok. Wiedzieli, ile ludzie mają lat. Prowadzili kroniki i kalendarze. I to, o czym czytamy tutaj, nie jest legendą, ale jest prawdziwą historią. Następnie dowiadujemy się z opisu biblijnego, że deszcz padał 40 dni i 40 nocy, a także, że otwarły się źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Chociaż nie potrafimy bardziej precyzyjnie opisać, na czym to zjawisko polegało, to wiemy, że ogromne ilości wody zalały ziemię tak, że pokryły wszystkie góry i ziemia stała się jednym wielkim oceanem. Bardzo możliwe, że ówczesne góry czy wzniesienia nie były tak wysokie jak dzisiaj, ale wiemy, że dzisiaj do 1500 metrów znajdujemy, nawet w dzisiejszych górach, znajdujemy osady morskich i lądowych zwierząt, które kiedyś żyły i zostały w nagły sposób, w nagłym procesie pogrzebane. A więc opowiedzieliśmy sobie ostatnio o tych wszystkich przykładach geologicznych, które pokazują, że potop był ogólnoświatową, geologiczną, hydrologiczną i klimatyczną katastrofą, która objęła całą Ziemię i zmieniła wygląd Ziemi całkowicie. Ziemi, która była przed potopem, już nie ma. Prawdopodobnie wtedy nastąpiło też wielkie wybuchy wulkanów, ukształtowały się obecne kontynenty, zniknęła cała ówczesna roślinność, zmienił się klimat, a świat, który nastąpił po potopie, świat, który dzisiaj znamy, jest zupełnie inny od tego, który był wówczas. Wiersze 13-16 z kolei, to jest fragment, którego jeszcze żeśmy nie omawiali, mówi nam o tym, powtarza nam o tym, że w tym dniu, kiedy zaczął się potop, weszli do arki Noe oraz Sem, Ham i Jafet, jego trzej synowie, żona Noego i trzy żony jego synów. Wszelkie zwierzęta weszły, które Pan Bóg do tego przeznaczył i powołał. I przedstawiciele, jak czytamy, po parze wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. Wszystkich zwierząt, które oddychają powietrzem. I czytamy to chyba najważniejsze zdanie tego rozdziału. I zamknął Pan za nim. Wszedł Noe, ostatni. I Pan za nim zamknął. To jest obraz. Zamknięcie drzwi w arce to jest ostateczne rozdzielenie. Ostateczne, nieodwołalne oddzielenie tych, którzy mają się uratować i tych, którzy zostaną zgubieni. I tego ruchu, tej czynności nie dokonał żaden człowiek, ale dokonał Pan Bóg osobiście. To On wziął na siebie odpowiedzialność i ciężar tej decyzji. On zamknął. On ma moc. On ma siłę, aby tą decyzję podjąć i ponieść jej skutki. To jest ten decydujący moment, w którym Pan Bóg oddzielił świadomie tych, którzy mają się uratować, od tych, którzy zostaną potępieni. I to jest akt łaski, a jednocześnie to jest ten akt wylania się Bożego gniewu. I w całym tym strasznym czasie gniewu nie możemy stracić z pola widzenia tej Bożej łaski. Bóg okazał się Ojcem dla tych, którzy złożyli w Nim swoją nadzieję. Woda nie mogła się do arki wedrzeć i niewierzący nie byli już w stanie tych drzwi otworzyć. Zamknięci w arce byli uchronieni przed sądem, jaki przyszedł przez wody potopu. Chociaż gniew Boży wylał się na całą ziemię, to ci, którzy znaleźli się w arce, byli przed tym gniewem uchronieni. Musimy też spojrzeć na to w kontekście naszego życia jako ludzi wierzących. Arka to nie było idealne miejsce do życia. To nie było coś, o czym Noe, mający dom, rodzinę, majątek, zwierzęta, pola, przestrzeń, mający to wszystko, musiał to Noe opuścić i zamieszkać w ciasnym, ciemnym statku, w którym miał znacznie więcej pracy niż miał dotychczas i miał płynąć nie wiadomo dokąd. Znalezienie się w arce nie wyglądało jako rozwiązanie, które stanowi awans czy rozwój w życiu. Noe musiał przed wejściem do arki, zapewne tak zrobił, obejść swoje pola po raz ostatni. Zostawić wiele swoich zwierząt, zostawić dom, zostawić cały majątek, którego nie mógł zabrać. Wszystko to oprzedł po raz ostatni i wszedł do arki, której czekały go miesiące w ciemności, w niepewności i w morderczej pracy opiekowania się setkami, tysiącami zwierząt. 6 osób. To nie była ekstra perspektywa Bożego prowadzenia. Czasami wydaje nam się, że to, do czego powołuje nas Bóg, jest jakieś takie niezbyt rozwojowe. Że jest to trudne, trudniejsze niż to, co robiliśmy dotychczas. Że zmieniamy to, co nie było złe, na to, co jest jeszcze trudniejsze. Dla Noego to było zamknięcie w ograniczonej przestrzeni i nie wiadomo na jak długo. Ale gdy życie dla Boga w tym świecie, w dyscyplinie Słowa Bożego, w uczniostwie wydaje nam się trudne, gdy służba, do której powołuje nas Bóg, wydaje nam się trudna i mozolna, pomyślmy sobie o Noem i o tym, jaka jest alternatywa. Jaka jest alternatywa dla niewierzących? Wtedy, gdy zobaczymy, co jest przygotowane dla niewierzących, wtedy zobaczymy, że to, co Bóg przygotowuje dla wierzących, jest tym, co jest najlepsze. Wtedy to, co Bóg przygotowuje dla człowieka wierzącego, nie okaże się być zbyt trudne, zbyt ciężkie lub zbyt przygnębiające. A więc Noe, nie wiedząc, co go czeka, zostawiając wszystko, co przez 600 lat zgromadził i zbudował, wszedł do arki, Pan Bóg za nim zamknął. I zobaczmy wiersze 17-20. 40 dni i 40 nocy nieustannego, nie kapuśniaczku, tylko wydaje się, że monsunowego deszczu, monsunowej ulewy. Czytamy, że wody wezbrały bardzo wysoko. Wody zalały wszystko. Nawet ci, którzy uciekali na wzgórza, na drzewa, ostatecznie wszyscy zginęli. Jednocześnie ta woda, która topiła, to była ta sama woda, co ratowała. Im więcej wody się gromadziło na ziemi, im bardziej ona niszczyła wszystko na swojej drodze i przekształcała całą ziemię, tym wyżej unosiła się arka. Woda podniosła się tak wysoko, że cała ziemia została przykryta. I gdybyśmy w tym momencie spojrzeli na ziemię z kosmosu, to ziemia była jednym wielkim oceanem i tylko jedna mała arka na tym oceanie. I nic więcej. To jest właśnie obraz ogromu Bożego gniewu, a jednocześnie Bożej łaski. Pan Bóg znajdzie sposób, aby uratować wierzącego, który mu zaufał. Potop to jest tragiczny opis skutków grzechu, który ściąga na sobie, na siebie, te skutki grzechu ściągają na siebie Boży sąd. I cały świat jest pełen miejsc, jest świadkiem dla nas, jak wielki jest Boży gniew na grzech. I te miejsca ostrzegają nas, aby nie lekceważyć i nie drwić sobie postawą własnego życia z żywego Boga, ale pamiętać o tym, że On sądzi bezbożnych. Pamiętamy z zeszłego, sprzed dwóch tygodni, z poprzedniego razu, te zdjęcia tych zwierząt, które śmierć uchwyciła w jednej chwili, w czasie porodu, w czasie połykania ofiary, czy w czasie walki. I pamiętamy te pokłady zwierząt morskich i lądowych pogrzebanych nagle w ogromnej ilości przez muł czy przez inne te katastrofalne zjawiska towarzyszące potopowi. Nawet na Antarktydzie nie wiedziałem o tym. Teraz dopiero zacząłem na ten temat czytać i się dowiedziałem, że nawet na Antarktydzie obecne są pokłady węgla, a w szelfie wokół Antarktydy jest mnóstwo ropy naftowej. Oznacza to, że tam, na tym lądzie, może on znajdował się trochę inaczej, gdzie indziej trochę, ale na tym lądzie musiał być kiedyś tropikalny las. Musiały być te wielkie paprotniki. Musiało być mnóstwo zwierząt. I one musiały w nagły sposób ulec katastrofalnemu zniszczeniu i poddane ogromnemu ciśnieniu. Bo inaczej, w jaki sposób powstałaby ropa naftowa i węgiel? Dlaczego dzisiaj mamy ogromne puszcze, padają drzewa, giną zwierzęta? Dlaczego dzisiaj nie powstaje węgiel ani ropa naftowa? Tylko padłe zwierzęta i przewrócone drzewa próchnieją, rozkładają się i stają się nawozem dla następnych roślin. Dlatego, że to się dzieje powoli. Wtedy musiało to nastąpić nagle dla ogromnej ilości roślin i zwierząt. Cała geologia Ziemi przypomina nam o tych gwałtownych i tragicznych przemianach, które miały miejsce w czasie potopu. To wszystko przypomina nam o wielkiej Bożej mocy i o tym, że straszna to rzecz wpaść w ręce żywego Boga. Pan Jezus powiedział: bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki. Widzimy, że w tym czasie życie towarzyskie kwitło, ale ludzie nie myśleli o Bogu, żyli swoimi emocjami, załatwiali swoje sprawy. Wiemy, że nie brakowało kradzieży, morderstw, nienawiści, nieczystości i przemocy. Nikt nie myślał jednak o Noem i o jego arce. Chyba tylko w żartach. A tym bardziej nikt nie myślał o Bogu. Ludzie w chwili potopu zapewne Dzisiaj są też mnóstwo jest nagrań tych tragicznych wydarzeń różnych, tsunami czy potopów. Ludzie w tym momencie szukają ratunku, wspinają się na drzewa, szukają wyższych budynków, uciekają w góry. Być może tamci ludzie przypomnieli sobie coś o Arce. Na pewno byli tacy, którzy pomagali w jej budowie. Dokładnie wiedzieli, jakie są poziomy, gdzie są drzwi. Ale drzwi były już zamknięte. Ludziom wróciły w pamięci te słowa Noego i jego ostrzeżenia. Ale było już za późno. Drzwi były zamknięte. Bóg przyjmuje ludzi, ale tych, którzy się upamiętują z grzechu, a nie takich, którzy się obawiają kary za grzech. I Bóg przyjmuje tych, którzy nienawidzą swoich grzechów i chcą się ich pozbyć, a nie tych, którzy chcą uniknąć skutków swoich grzechów. Niestety, w momencie, gdy ludzie ci zdali sobie sprawę, że potop jest nieuchronny, że potop następuje, a drzwi są zamknięte, to wtedy stało się jasne, że wszyscy, którzy się upamiętali, już w Arce byli, a dla pozostałych nie ma nadziei. I to przypomina nam o tym, że sprawiedliwy Bóg potrafi dosięgnąć i ukarać każdego grzesznika. Nagle mnóstwo ludzi zaczęło krzyczeć ratunku, ale ich nikt nie słuchał. Przez 100 lat Bóg napominał przez swojego sługę i przez swoje słowo i przez swojego ducha, ale nikt nie słuchał. A teraz drzwi zostały zamknięte i jest za późno. Ale Noe przeżył. Żyje on i żyje jego rodzina i żyją jego dzieci. Trwa w społeczności z Bogiem i nadal wykonuje swoją pracę, karmiąc zwierzęta i dbając o nie w Arce. Przez 600 lat chodził z Bogiem i przetrwał ten trud i to cierpienie i to opieranie się bezbożnie i jest zbawiony. Przez 600 lat był wyśmiewany, prześladowany, ponieważ wybrał słuchać Bożego głosu i chodzić Jego drogami. Ale teraz jest bezpieczny. Przez 600 lat wytrwał sam, wierząc Bogu tylko na słowo i idąc pod prąd. Ale teraz jest bezpieczny. Przez ostatnie 100 lat ciężko pracował. Poświęcił wszystkie swoje siły. Poświęcił swój odpoczynek i wygodę. Poświęcił swój komfort dla Bożej sprawy. Ale teraz jest zbawiony. Było mu bardzo ciężko. Ale teraz jest zbawiony. Gdyby zrobił to wszystko i jak inni przepadł w powodzi, byłby najbardziej pożałowania godnym ze wszystkich ludzi. Ale nie jest, bo Noe się uratował. Pan Bóg go uratował. Dlatego apostoł Paweł mówi w 1 Koryntian 15:58: A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Apostoł Paweł może tak powiedzieć, bo tak samo jak z Noem jest z wierzącymi wszystkich czasów i z nami dzisiaj. Wierzący żyją w uczniowskiej dyscyplinie. Świat się z nich śmieje i ich rani. Świat drwi z człowieka wierzącego i mówi: chyba nie opierasz nadziei na swoje życie na jakiejś starodawnej Biblii. Dlaczego takie poświęcenia? Po co tyle wyrzeczeń? Po co odmawiać sobie przyjemności, które robią wszyscy i nic to nie jest złego, nic im to nie szkodzi? Świat mówi, sam decyduj, co jest dobre dla ciebie. A nie słuchaj jakichś archaicznych przykazań z prehistorycznych czasów. Wtedy była inna kultura, inni ludzie. Ludzie inaczej myśleli, byli zacofani, pełni uprzedzeń i zabobonów przed jakimiś bogami. Nic nie wiedzieli o psychologii ludzkiej, ani o medycynie, ani o zdrowiu, ani co jest dobre dla człowieka. Jeżeli będziesz słuchać Biblii, twoje życie skończy się katastrofą, samotnością, izolacją, zacofaniem. Trzeba iść z duchem czasu i żyć tak, jak inni żyją. Po co iść pod prąd i żyć inaczej niż wszyscy? Warto się tak wyróżniać i narażać? Ale co mówi apostoł Paweł? Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. A Rzymian 8:17 mówi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Przez liczne uciski wejdziemy do Bożego Królestwa. Ale jak mówi jedna pieśń, niestety nie w języku polskim, gdy już tam będziemy nawet 1000 lat w tym Królestwie Bożym, to za 1000 lat nie będziemy się mniej radować Jego chwałą niż w chwili, gdy pojawiliśmy się tam po raz pierwszy. Koniec tego obecnego czasu i świata nastąpi szybciej niż świat się tego spodziewa. I Boże Słowo osądzi i skaże na wieczne potępienie skowyczącą z żalu i przerażenia rzeszę bezbożną. To samo Słowo skieruje wierzących na wieczną nagrodę i to samo Słowo, jak wody potopu, osądzi i potępi bezbożnych na wieczne zginienie. I w tym ostatnim dniu wierzący doświadczą tego, że ich nadzieja nie okaże się zawodną mrzonką i nie zostaną potraktowani tak samo jak bezbożni. I jeden dzień nagrody w wieczności będzie znaczył więcej niż całe cierpienie i wyrzeczenia tutaj na ziemi. Dlatego historia potopu i historia Noego jest historią o tym, że grzech jest straszny i grzech zostanie przez Boga osądzony. Ale Bóg potrafi wyrwać swojego wierzącego i to, co przyniesie karę i osądzi niewierzących, to samo uratuje wierzących. Ale jeżeli jeszcze ktoś nie jest pewien swojego zbawienia, nie jest pewien, po której stronie tych drzwi jest, to trzeba powiedzieć, że dzisiaj te drzwi do Arki to jest Pan Jezus Chrystus. Te drzwi do Arki wciąż jeszcze są otwarte. Jeszcze nie są zamknięte. One zostaną zamknięte. Ale dziś jeszcze są otwarte. Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Jeszcze wciąż można skorzystać z Bożego zaproszenia. Jeszcze Bóg ich nie zamknął. A Jezus, jak czytamy, woła także dzisiaj. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Także dzisiaj Chrystus stoi i wzywa grzeszników, oferując im usprawiedliwienie i przebaczenie grzechów, oferując miejsce w Bożej rodzinie i chwałę nieba, wieczne życie i pokój. Ale większość ludzi przeżywa swoje życie tak, jakby arka nigdy nie została zbudowana. Jakby krzyż nigdy nie został wzniesiony. Jakby Chrystus nigdy nie został ukrzyżowany i zmartwychwzbudzony. Jakby zbawienie nigdy nie zostało zaoferowane ludziom. Jakby Chrystus nie był dzisiaj po prawicy Bożej. Ale już wkrótce Bóg swoim słowem zamknie drzwi i będzie za późno. Dlatego Boże Słowo wzywa: szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Amen.